Aleksander Łukaszenka odwiedził Pekin w ostatnich dniach. To jest duża zmiana w relacjach pomiędzy Białorusią i Chinami. Nie najlepszych relacjach po tym, jak Pekin pozostawił Łukaszenkę bez pomocy w 2020 roku, kiedy to dyktator zmagał się z protestami po sfałszowanych zresztą przez niego wyborach. Ze mną Kamil Kłysiński. Witam cię serdecznie.
Witam państwa również.
Jakie znaczenie ma ta wizyta Łukaszenki? Myślę tutaj o dwóch poziomach. Jakie ma znaczenie dla niego i dla Białorusi i jakie ma znaczenie dla Chińczyków?
Jest to najdziwniejsza wizyta, jaką widziałem w swojej karierze zawodowej, w swojej pracy zawodowej analityka w ciągu 15 lat, kiedy się zajmuję Białorusią. Wizyta przedziwna, bo właśnie wyrwana trochę z kontekstu. Łukaszenka rzeczywiście był zlekceważony, pozostawiony samemu sobie bądź rosyjskiemu wsparciu w 2020 roku. Oczekiwał jakiegoś większego poparcia ze strony Pekinu, nie otrzymał go. Otrzymał ze strony Rosji, co rzutuje na sytuację Białorusi do dziś. Takiej dominacji rosyjskiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Białoruś jest praktycznie już tylko przystawką do Rosji. Tutaj można używać już różnych bardzo ostrych pojęć, one wszystkie będą prawdziwe. Więc nagle Łukaszenka z wielką pompą, z wielkimi honorami przyjmowany w Pekinie. Ja się konsultowałem też z naszymi ekspertami od spraw chińskich. Nie czułem się na siłach, żeby oceniać protokół chiński i sposób bycia, sposób zachowania, ale po konsultacjach moje przeczucia się potwierdziły. Chińczycy wyszli ponad swój protokół. To było bardzo, bardzo uroczyste przyjęcie białoruskiego prezydenta. No cóż, wystarczy spojrzeć na mapę, kraje się bardzo różnią od siebie, mówiąc bardzo delikatnie, i rozmiarem, i potencjałem ludnościowym, przemysłowym i tak dalej, militarnym.
Nie wydaje się, by w tej chwili Białoruś była szczególnie istotnym partnerem z punktu widzenia Chin.
No nie jest, nie była i nie może być. Znaczenie Białorusi przed 2020 rokiem jeszcze było o tyle duże dla Chin, że to był kraj tranzytowy, to był bardzo dogodny, wówczas najlepszy korytarz transportowy, tranzytowy, hub logistyczny dla chińskiego eksportu na zachód i ewentualnie chińskiego importu z zachodu. Białoruś jest nieduża, ale jest bardzo atrakcyjnie położona na osi wschód-zachód, północ-południe. Powstawały różnego rodzaju projekty, chiński park przemysłowy, Wielki Kamień, chińsko-białoruski park położony pod Mińskiem, gdzie właśnie który miał być takim hubem logistycznym. Wzrastały przewozy kontenerowe, no ale obecnie Białoruś obłożona embargiem zachodnim, sankcjami, bezprecedensowymi sankcjami, jest niedrożnym kanałem. No, praktycznie nie ma tutaj nic do zaoferowania, szczególnie w kontekście również ostatnio zamykanych przejść granicznych na granicy z Polską.
Czyli rozmawiamy o obrocie handlowym pomiędzy Białorusią i Chinami, niezbyt spektakularnym. A czego Białoruś może oczekiwać ze strony chińskiej?
Znaczy, ten obrót rośnie, ale on nie jest w stanie przeważyć, nawet dorównać nawet połowie tego obrotu handlowego, jaki Białoruś ma z Rosją, jako z obecnie dominującym partnerem handlowym. To jest obecnie 6 miliardów dolarów. Eksport białoruski wynosi 1,6 miliarda dolarów, czyli już widzimy z tego zestawienia, że Białoruś osiąga bardzo poważny, i to tak było zawsze, deficyt handlowy z Chinami. Także uzysk gospodarczy dla Chin z tej wizyty, jakikolwiek inny, jest bardzo wątpliwy. Stąd też mówię, że wizyta była bardzo dziwna. Rodzi to szereg podejrzeń. O co chodzi Chińczykom? Najbardziej wiarygodne spekulacje, które my też umieściliśmy w naszej analizie na stronie ośrodka, są takie, że Chińczycy chcą wysłać sygnał Moskwie, że nie zgadzają się na to, żeby Rosja dominowała nad wszystkimi, żeby robiła bezceremonialnie swoje porządki na obszarze poradzieckim.
Ale z drugiej strony, gdyby Rosja, o czym się spekuluje często, podjęła jakąś taką próbę ostatecznej aneksji Białorusi, Chiny nie będą gwarantem dla Białorusi, choćby z tej prostej przyczyny, że nie są w stanie takiego bezpieczeństwa od strony militarnej zapewnić Białorusi, nawet gdyby chciały to robić wbrew Rosji.
To nie jest styl działania Chińczyków rzeczywiście. Radykalne, jednoznaczne ruchy, interwencje wojskowe, to nie są Chiny. Oni działają długofalowo, w sposób dalekowschodni, z całą tą dalekowschodnią filozofią i dalekowschodnim sznytem. Więc wolą takie sygnały, wolą symbolikę. 21 wystrzałów armatnich na placu Tiananmen dla Łukaszenki. To coś nadzwyczajnego. Nie każdy przywódca zagraniczny odwiedzający Pekin ma takie honory. Kolumna motocyklistów, ta cała pompa miała być takim dalekowschodnim, lekko zawalowanym sygnałem Pekinu pod adresem Moskwy, że Łukaszenka Co prawda od nas gwarancji nie dostanie, bo my, tak jak już mówiłeś, nie możemy mu dać. To jest zbyt daleko, to nie nasz obszar, ale generalnie powinien pozostać niezależny i jest dla nas jakimś tam partnerem, jakimś tam rozmówcą. Nie strategicznym, no bo to jest jednak mała Białoruś izolowana przez Zachód, ale niech on pozostanie Łukaszenką, niezależną Łukaszenką.
Czy
Tutaj są pewne
Łukaszence?
porównania do Tokajewa, który też jest w ten sposób wspierany przez Pekin, ale ja z tymi porównaniami jestem ostrożny, bo Tokajew jest zupełnie innym graczem. Prezydent Kazachstanu jest dużo silniejszy i jest w bezpośrednim zainteresowaniu Chin.
Czy ta wizyta w Pekinie coś dla Łukaszenki oznacza również pod kątem wewnętrznym? To pokazuje, że jego pozycja znowu wzrosła, że Białoruś jest państwem, z którym należy się liczyć. Czy on z tego ma jakiś uzysk polityczny dla siebie?
Ma, ale nie jest to przełomowe. I tak wszyscy w jego otoczeniu wiedzą, że los Łukaszenki jest tak naprawdę w dużej mierze w rękach Moskwy, w rękach Putina. To nie zmieniło ani w cyfrach, ani w liczbach niczego, czy w położeniu geopolitycznym, geostrategicznym Białorusi. Nadal Białoruś jest sojusznikiem wojskowym Rosji, jest przyklejona do Rosji pod każdym względem, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o wojskowość, współudział w agresji wobec Ukrainy. Białoruś w dużej mierze jest zdana na rosyjskie wsparcie. Ale oczywiście symbolicznie gdzieś tam w tej sferze symboliki, jakichś różnych gestów, to dla Łukaszenki było ważne, że odwiedził tak ważny kraj jak Chiny, został w tak ważny sposób przyjęty, uroczysty sposób przyjęty. W związku z czym nie jest takim banitą, za którego go wiele osób ma, również na Zachodzie, gdzie nikt nie chce się z nim spotykać. Dla jego komfortu psychicznego, dla jego wizerunku, w jego mniemaniu szczególnie to było ważne. Ale nie przeceniałbym tego aż tak, że coś się nagle zmieni i Łukaszenka od kilku dni będzie już wielkim graczem międzynarodowym. Aż takiego znaczenia ta wizyta nie ma, ponieważ los Łukaszenki jest niestety trudny w dalszym ciągu, czy niestety dla niego niestety trudny i w dalszym ciągu to Rosja ma najwięcej do powiedzenia.
Rozmawialiśmy o wizycie Łukaszenki w Chinach. Porozmawiajmy trochę o tym, co dzieje się na linii Mińsk-Moskwa, ponieważ tutaj również trochę interesujących rzeczy się wydarza. W związku z rocznicą inwazji na Ukrainę niektórzy spekulowali. W internecie oczywiście były to spekulacje dosyć szalone, że Putin w poszukiwaniu sukcesu na przykład anektuje Białoruś, ostatecznie przyłączając ją do Rosji. Tak się nie stało, chociaż oczywiście te spekulacje jeszcze przybrały na sile, nabrały takiego nieco spiskowego charakteru, kiedy po spotkaniu z Putinem Łukaszenka zniknął na jakiś czas. Po co dzisiaj Rosji niezależna Białoruś? Oczywiście w takich granicach niezależności, o jakich możemy jeszcze mówić.
Tak, niestety moja praca ostatnio polega również na gaszeniu takich pożarów, właśnie takich tanich sensacji prowokowanych przez media, przez osoby głodne przełomu. Właśnie, że Łukaszenka znika, porwanie, nie wiem, dla znawców polskiej historii analogia z Bierutem, wyjechał do Moskwy i już nie wrócił. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, stety albo niestety. Rzeczywiście Putin potrzebuje Łukaszenki. Nie tak bardzo jak Łukaszenka Putina, ale jednak potrzebuje go na tyle, żeby go nie ruszać, żeby go nie wymieniać. Na razie na innego przywódcę, nie wiem, nie truć, nie porywać, jak właśnie chcą wielbiciele sensacji. On musi mieć jakiegokolwiek sojusznika. Ma ich na obszarze poradzieckim właściwie mało, bądź bardzo mało. Wspomniany przeze mnie Tokajew na pewno nim nie jest, czyli Kazachstan nie zalicza się do tego kręgu. Również Armenia, która wcześniej była dość prorosyjska, też z racji historycznych, z racji zagrożenia muzułmańskiego, nie jest już również lojalna, wyraża swoje zdanie, neguje działania Moskwy, bądź się od nich dystansuje. Więc pozostaje właściwie Białoruś. Bratnia słowiańska Białoruś. Połknięcie Białorusi byłoby z jednej strony sukcesem, ale łatwym i trudnym do wytłumaczenia jako sukces, no bo Białorusini to przecież bratni naród. Nigdy nie byli pokazywani jako banderowcy, którzy są na Ukrainie przecież według moskiewskiej propagandy, faszyści, antysemici i tak dalej.
Czyli przyłączenie
Więc
Białorusi do Rosji dzisiaj byłoby oczywiście jakimś tam spełnieniem pewnych imperialnych marzeń tych, którzy chcieliby powrotu Rosji do granic Związku Radzieckiego sprzed 91 roku, ale z drugiej strony takim sukcesem, który raczej odbiłby się Putinowi czkawką właśnie ze względu na utratę formalnego, ale jednak sojusznika, także pewnego sygnału do innych państw obszaru poradzieckiego, które dostałyby dobitny dowód tego, czym kończy się bliska zażyłość z Moskwą.